Jolanta Kowalewska, witam serdecznie. Ostatnia kawiarenka polityczna przed długą wakacyjną przerwą. W studiu są dzisiaj z nami Tomasz Grodzki, senator Koalicji Obywatelskiej.
Witam panią, witam państwa.
Adam Rudawski, Polska 2050, wojewoda zachodniopomorski.
Dzień dobry.
Dawid Krystek, Nowa Lewica, wicewojewoda zachodniopomorski.
Dzień dobry państwu.
I przy telefonie Michał Jach, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry państwu.
Czyli słyszymy się dobrze. A zaczniemy od wyborów prezydenckich i olbrzymiej ilości protestów wyborczych, która spłynęła do Sądu Najwyższego. Tu jest mowa, że tych protestów wyborczych może być nawet 50 tysięcy. Skala bardzo duża. Sądy sprawdziły 13 protestów. Liczono podobnie głosy właśnie w 13 obwodowych komisjach wyborczych. I co z tego wynika? Wynika z tego, że ponad 2000 głosów przeliczono tak, że głosy na Rafała Trzaskowskiego przypisane zostały Karolowi Nawrockiemu. W 9 komisjach, obwodowych komisjach wyborczych głosy Rafała Trzaskowskiego zostały przypisane Karolowi Nawrockiemu, a uwaga, w 2 komisjach wyborczych w Bielsku Białej oraz Kamiennej Górze głosy oddane na Rafała Trzaskowskiego dosypano po prostu do worka z głosami Karola Nawrockiego. I moje pytanie, co się dzieje? Czy mamy pomyłki, anomalia? Czy możemy mówić tutaj o fałszowaniu wyborów? Tomasz Grodzki.
To jest niepokojące, bo jeżeli ktoś dosypuje 160 głosów do worka z głosami pana Nawrockiego, a to są głosy oddane na Rafała Trzaskowskiego, to nie jest to pomyłka, to jest przestępstwo, to jest fałszerstwo. Jeżeli w medycynie mamy jeden przypadek na 100, to jest kazuistyka. Ale jak w 7 z 10 kolejnych badanych komisji znowu stwierdzano nieprawidłowości i to wszystkie na korzyść pana Nawrockiego, to już zaczyna pachnieć epidemią. Dlatego dla dobra polskiej demokracji, dla powagi urzędu prezydenta, każdy głos powinien być policzony i idea, żeby ponownie przeliczyć wszystkie głosy i wykryć wszystkie nieprawidłowości, niezależnie od finału, jaki nas czeka, to jest zobowiązanie, które powinniśmy podjąć, bo inaczej nowy prezydent będzie przez cały okres kadencji zmagał się z tym, że wygrał podczas tak zwanych skręconych, dzięki tak zwanym skręconym wyborom.
Michał Jach, czy wybory były skręcone?
Absolutnie nie. To, że stwierdzono jakieś nieprawidłowości, zgadzam się z panią redaktor, że część była pomyłka, część nie były zamierzone.
Ja zadałam pytanie, czy pomyłka, czy fałszerstwo, nie stwierdzałam faktu.
To ja stwierdzam, że część zapewne jest pomyłką, ale część nie ma wątpliwości, że to jest przestępstwo, bo takie rzeczy podlegają pod przestępstwo. Z drugiej strony, tutaj oczywiście, przepraszam pana profesora, ale jego historyczne określenie, że tutaj jakiś dramat jest państwa, to absolutnie się z tym nie zgadzam.
Nie powiedziałem, że dramat. Powiedziałem, że dla dobra polskiej demokracji warto to dogłębnie wyjaśnić.
Oczywiście jestem za wyjaśnieniem wszystkich nieprawidłowości i takie rzeczy zdarzały się, zdarzają. Liczba 50 tysięcy protestów jest bardzo duża oczywiście, ale nie poraża, bo mamy pamiętamy, że w historii już polskich wyborów w wolnej Polsce były wybory też prezydenckie, gdzie wpłynęło ponad 300 tysięcy protestów. Sąd Najwyższy to rozpatrzył, stwierdził, że nie wpłynęły te zastrzeżenia wobec wyborów, wobec całej procedury wyborczej, nie wpłynęły na ostateczny wynik. I o tym nikt nie pamięta, że tak kiedyś było. I bardzo dobrze. Po to mamy demokrację, po to mamy wolne państwo, że każdy obywatel czujący się oszukany przez państwo domaga się sprawiedliwości. Natomiast proszę państwa, w drugą stronę działo się co najmniej tyle samo różnych nieprawidłowości, zamierzonych bądź nie. Natomiast ja znam na przykład wiele, kilkanaście przykładów z mojego.
To jeszcze o
Pani
tych
redaktor,
przykładach porozmawiamy. Ja oddam teraz głos Adamowi Rudawskiemu. Ja już zapisuję, że będziemy rozmawiać o tych przykładach również w drugą stronę, które nam pan poda. Adam Rudawski, czy właśnie te badania zbadano 13 obwodowych komisji wyborczych, w 11 poważne nieprawidłowości, a nawet, jak usłyszeliśmy, można powiedzieć, mogą to być fałszerstwa. Co pan na to?
Oczywiście to jest taka grupa, która nie jest reprezentatywna, ale zgadzam się tutaj z panem senatorem, że jeżeli mamy sytuację taką, że nie wiemy, mamy wątpliwości, to od tego jest aparat państwa, od tego jest PKW, od tego są sądy, żeby natychmiast, jeżeli to jest 50 tysięcy protestów, wszystkie rozpatrzyć, sprawdzić, które dotyczą przeliczania głosów i wszędzie tam, powtarzam, wszędzie tam, gdzie są jakiekolwiek wątpliwości, po prostu przeliczyć jeszcze raz te głosy, właśnie po to, żebyśmy my wszyscy mieli i ci, którzy byli za jednym kandydatem czy za drugim, mieli pewność, że to jest prezydent wybrany wolą większości Polaków. Wydaje mi się, że oczywiście, że widać, że no, nie wszystko przebiegło dobrze, ale tą skalę 50 tysięcy, niezależnie od tego, jaką historycznie traktujemy, uważam, że po prostu w tych miejscach trzeba przeprowadzić ponowne badanie, gdzie faktycznie uznano, że te głosy były źle czy niedokładnie policzone. Nawet jeżeli one w swojej masie nie zmienią wyniku, to chciałbym, żeby wszyscy, ja również bym chciał znać prawdziwą i dokładną liczbę głosów oddanych na jednego i na drugiego kandydata.
Dawid Krystek?
Wiemy jedno, że do 2 lipca Sąd Najwyższy musi wydać orzeczenie dotyczące ważności wyborów. Po raz pierwszy zdarzyło się, żeby 50 tysięcy protestów wyborczych dotyczyło, nie tak jak w przypadku wyborów z 1995 roku, to dotyczyło wykształcenia prezydenta Kwaśniewskiego. Tutaj mamy 50 tysięcy protestów wyborczych dotyczących wyniku głosowania. I to jest zatrważające. I dzisiaj, tak jak powiedział premier, każdy byśmy chcieli, to też sondaże pokazują, że ponad połowa Polaków chciałaby ponownego przeliczenia
głosów. Ale nieznacznie ponad połowę. To znowu polskie społeczeństwo, można powiedzieć, jest takie pół na pół.
Ale tak? Jedno wiem, no, o tym może zdecydować tylko Sąd Najwyższy. Ale jedno jest pewne. Każdy z nas by chciał mieć 100% pewność, że nasz głos oddany w drugiej turze wyborów prezydenckich został zaliczony temu kandydatowi, na którego oddaliśmy głos. Dzisiaj ponad połowa społeczeństwa nie ma takiej pewności, nie ma takiego poczucia wewnętrznego. To buduje na początek kadencji prezydenta Elekta takie wrażenie w połowie społeczeństwa, że coś z tymi wyborami nie było w porządku. Więc ja jestem bardzo ciekawym orzeczenia Sądu Najwyższego, bo to nie politycy o tym decydują. Pamiętajmy o tym, tylko Sąd Najwyższy i to jeszcze izba, która w prawie międzynarodowym jest tak naprawdę nieuznawana. Więc tutaj też mamy kolejny problem. Między innymi dlatego, że prezydent Duda nie podpisał ustawy, która została złożona przez większość parlamentarną i przez marszałka Hołowni. Żyjemy, to są kolejne wybory prezydenta naszego kraju, ale po raz pierwszy mamy wrażenie, że coś z tymi wyborami nie było do końca w porządku. I to jest brzemię, z którym pan prezydent Elekt Nawrocki będzie musiał sprawować urząd. Więc ja uważam, że to w jego interesie jest, aby nie było żadnych wątpliwości co do jakiegokolwiek głosu oddanego w tych wyborach.
I Michał Jach, bo pan mówił, że są również nieprawidłowości w drugą stronę. Jakie to są nieprawidłowości?
Oczywiście.
Jakie ma pan sygnały?
Nie sygnały, tylko fakty. W moim powiecie, w kilkunastu, chyba około 10 komisjach, nasi członkowie, sprawdzając już jak podzielone było, już do policzeniu, jak było podzielone, sprawdzając te kubki, na których leżały głosy na Rafała Trzaskowskiego, W 5 czy 6, już nie pamiętam, przypadkach znaleziono nieważne głosy Trzaskowskiego wrzucone do kubki, gdzie nie głosów nieważnych, tylko głosów ważnych na Trzaskowskiego. W jednym przypadku musiała się odbyć nawet interwencja do gminy, ponieważ przewodnicząca z Platformy na zarzut, że głos jest nieważny, bo jest niewłaściwie skreślony, ogłosiła głosowanie. Przegłosowano na korzyść, że ma być zaliczony. Dopiero nasz członek komisji, który upierał się twardo, zadzwonił do komisji tej okręgowej, do komisji w gminie i tam stwierdzili, że to jest oczywisty błąd, nie do zaliczenia. Także takie rzeczy były. Ja co prawda przykład mogę podać sprzed 10 lat, kiedy były wybory.
Ale zajmijmy się obecnymi wyborami, a ja zadam pytanie, czy w tej sprawie zostały skierowane protesty wyborcze do Sądu Najwyższego?
No nie, ponieważ ostatecznie te głosy zostały przerzucone do głosów nieważnych. Natomiast jestem pewny, że takich sprawdzeń ostatecznych głosów, bo to też sprawdziłem, to nawet nasi przedstawiciele, nie wszyscy mieli na tyle, że tak powiem, tej odwagi cywilnej, żeby sprawdzić przed liczeniem czy po liczeniu te głosy na jednej kupce zgłoszone na Rafała Trzaskowskiego. Także takie rzeczy zdarzały się zawsze, zdarzają się. I histeryczne, że tak powiem, głosy w telewizji, w radiu, że to 50 tysięcy zgłoszeń, na temat jakości merytorycznej tych zgłoszeń już można wiele powiedzieć, bo okazuje się, że większość tych zgłoszeń to jest skopiowanych wzorca od Romana Giertycha, łącznie z tym, że niektórzy wysyłali z PESEL-em Giertycha ten wniosek, więc to są te zawiadomienia. W większości to jest bibuła, która będzie tylko zarejestrowana i oczywiście nie brana pod uwagę. Natomiast tak sądzę, bo oczywiście każdy dokument musi być przyjęty i odpowiednio rozpatrzony, będzie rozpatrzony. Natomiast w sytuacji takiej, kiedy jest kilkadziesiąt, prawdopodobnie tysięcy identycznie brzmiących skarg, to jest to sprawa trochę mało poważna. Natomiast
to był określony wzór po prostu podany przez Romana Giertycha.
Tam jest słowo w słowo przepisane, większość jest nawet skopiowana, nie tylko przepisana tych wniosków do Sądu Najwyższego. Nikt tego nie zabrania, tu nie ma żadnego, takie jest prawo. Chcą ludzie wysyłać, czują taką potrzebę, ja tego im absolutnie nie zabraniam. No tylko, że proszę nie mówić, że to wysyła 50 tysięcy ludzi, którzy byli świadkami nieprawidłowości.
I tu w tym temacie zgłasza się Dawid Krystek, oddaję mu głos.
Pamiętajmy, że w Polsce w tych wyborach było 30 tysięcy komisji wyborczych. I zawsze, pamiętajmy też o jednej ważnej rzeczy. Każda partia miała możliwość zgłoszenia swojego przedstawiciela do tej komisji.
Nie każda zgłaszała,
bo pamiętajmy o jednej rzeczy. To do udziału w pracach w komisji prawo zgłoszenia miało aż 40 komitetów, czyli te wszystkie, które zgłosiły chęć udziału w wyborach prezydenckich, a nie tylko ci kandydaci i te kandydatki, którzy zebrali 100 tysięcy podpisów. Więc oczywiście zdarzało się, że przedstawiciele partii politycznych w wyniku losowania nie mieli swojego przedstawiciela w komisji. To, o czym mówił pan poseł, pan radny Jach, to są sytuacje, które w komisji mogą mieć miejsce, bo po pierwsze, według tych nowych zasad, które u nas obowiązują, to wszyscy członkowie komisji przewodniczący komisji powinien kartę do głosowania okazać pozostałym członkom komisji i wtedy komisja uznaje, okej, głos oddany prawidłowo, odkładamy na kubkę z Trzaskowskiej. Oddany prawidłowo na Nawrockiego, odkładamy na Nawrockiego.
To jest zwykła praca komisji, więc tak powinna praca komisji
wyglądać, bo pamiętajmy, kiedyś było tak, że komisje pracowały w tak zwanych podgrupkach. Dzisiaj wiemy, że każda karta do głosowania powinna być okazana wszystkim członkom komisji. To, o czym pan mówi, to jest pewnie spór, który dotyczy tego zapisu o przecięciu się dwóch linii na znaku X i pewnie ktoś dostrzegł, że tamtego przecięcia dokładnego nie ma, więc podważał ważność tego głosu. No takie sytuacje oczywiście mogą się zdarzyć, ale kto ma to rozstrzygać? No to wtedy członkowie komisji to o tym to rozstrzygają. Więc to jest zupełnie inna sytuacja. Przecież wiemy, że o dziesiątkach, czy jeśli nie tysiącach różnych rzeczy domalowanych na kartach do głosowania, bo takie rzeczy też się zdarzają. Ale to nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że dzisiaj jest w nas wszystkich poczucie, że nie we wszystkich komisjach ta praca została wykonana poprawnie i to jest wniosek na dzisiaj do rozwiązania, wniosek na przyszłość. To też do nas, do wszystkich partii politycznych, żebyśmy do tych komisji zgłaszali osoby do tego w 100% przygotowane, aby po prostu wiedziały, jak należy pracować w obwodowych komisjach wyborczych.
A profesor Marek Safian, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, mówi, że no niestety mamy do czynienia z szeroką skalą oszustw. Sygnały są niepokojące. Ja wiem, że tutaj ze strony panów padały już deklaracje, co należy zrobić, ale uporządkujmy. Czy waszym zdaniem wszystkie głosy we wszystkich obwodowych komisjach wyborczych powinny być jeszcze raz policzone? Czy tylko tam, gdzie są protesty? Tomasz Grodzki.
To zacytuję, pani redaktor. Głosy powinny być w całej Polsce raz jeszcze przeliczone. Chciałbym, żeby wszystko zostało dokładnie sprawdzone. Nie ma ważniejszego procesu w demokracji niż wybory. Jeżeli mamy taką sytuację, że władze są wyłonione nie w rzetelnych wyborach, to one nie mają legitymacji. To są standardy białoruskie. To jest cytat z pana prezydenta Dudy.
Z 2014 roku.
Z 2014 roku. Jeszcze nie był prezydentem. Ale to naprawdę... Ten podział, że 50% jest za przeliczeniem, drugie 40% nie, to jest tylko kolejny wyraz podziału w tym narodzie. I żeby te podziały i ten rów wykopany głównie przez prezesa Kaczyńskiego i jego partię, żeby zasypywać, to choćby dla tego celu warto by te głosy przeliczyć.
Michał Jach, liczyć wszystkie głosy, czy tylko tam, gdzie są protesty?
Absolutnie, no jest...
Ale absolutnie liczyć absolutnie wszystkie, nie, czy absolutnie nie?
Nie wszystkie, absolutnie nie wszystkie. No pani redaktor, taka można powiedzieć paranoidalną trochę sytuacją jest sytuacja z tych zamienionych głosów. Ja cały czas uważam, zakładam pozytywny, że to przypadkowo, niezamierzony głosów w Krakowie w jednej z komisji, gdzie tam ileś tych głosów Karolowi Nawrockiemu wpisano wynik
Rafała Trzaskowskiego.
Rafała Trzaskowskiego to była
lepszy wynik
natychmiast po wyborach. Tak, zdecydowanie lepszy. I co fajniejsze, w tej komisji nie było przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, a przewodniczącym, tam była kobieta, była z Platformy Obywatelskiej, więc czyżby przedstawiciel Platformy Obywatelskiej fałszował wybory na rzecz Karola Nawrockiego?
A ja to panu...
Ale pani redaktor... No takie rzeczy się zdarzają i z tego powodu, że ktoś nie dopilnował, że się nie kwalifikuje na przewodniczącego komisji, i to nie mówię, że niezależnie od tego, z jakiej partii, tam byli lepsi i gorsi, ale rzeczywiście ciężko pracowali ci wszyscy członkowie komisji, ale nie zawsze ta organizacja była na takim poziomie, jak to jakby się oczekiwało. I takie rzeczy się zdarzają. I tam, gdzie są zastrzeżenia, mężów zaufania każda partia mogła mieć w każdej komisji, więc to jest kwestia własnej organizacji, jeśli nie wierzą komisji, partie to mają prawo wstawiać swoich mężów zaufania. I jeżeli widzą nieprawidłowości, to zgłaszają. Wtedy sąd stwierdza owszem lub nie po rozpatrzeniu sprawy, że przeliczamy głosy. No i przeliczamy, a tutaj... To jest tylko po to, żeby podgrzewać atmosferę. A propos cytowania profesora Safiana, to profesor Safian ma dosyć, powiedzmy sobie, taką niespecjalnie niespecjalnie zdecydowane stanowisko na tą samą sprawę. Bo w styczniu bieżącego roku wypowiedział się publicznie, że niezatwierdzenie wyborów przez Sąd Najwyższy nie jest warunkiem, nie jest warunkiem odwołania ślubowania prezydenta, a teraz powiedział, że nieuzyskanie zatwierdzenia wyborów, czyli decyzja Sądu Najwyższego, jest warunkiem wykluczającym przyjęcie ślubowania prezydenta Rzeczpospolitej. No, prezydenta
to ja mam takie pytanie.
A pani redaktor, co się zmieniło? Co się zmieniło w tym czasie?
Pan profesor wyjaśniał to wczoraj w programie.
Tak, pan profesor w styczniu wszystkie sondaże wskazywały, że wygra Rafał Trzaskowski, a okazało się w życiu inaczej. I pan profesor w zależności od bieżącej sytuacji przedstawia interpretację prawa obowiązującego.
To ja mam takie pytanie. Czy pan jako wyborca Prawa i Sprawiedliwości, jako wyborca Karola Nawrockiego, nie chciałby wiedzieć, ile dokładnie głosów zdobył Karol Nawrocki? Bo to, co podała Państwowa Komisja Wyborcza, czyli 10 606 tysięcy głosów dla Karola Nawrockiego, to już wiadomo, że jest to nieprawda.
Ja wiem pani redaktor, że wybory wygrał Rafał Trzaskowski na podstawie orzeczenia zgodnie z polską konstytucją.
Dziękujemy panie pośle.
Wygrał na podstawie orzeczenia Państwowej Komisji Wyborczej, bo takie jest prawo w Polsce i dla mnie jest to wystarczające do stwierdzenia, że Karol Nawrocki jest bezwzględnie zwycięzcą tych wyborów i jest wybranym prawidłowo prezydentem Rzeczpospolitej.
To znaczy teraz się pan poprawił, ale ja przypomnę, że jeszcze kilka sekund temu mówił pan, że wybory wygrał Rafał Trzaskowski.
Ach, to oczywiście, przepraszam za przejęzyczenie. Proszę wybaczyć człowieka wiekowego.
Jak,
Adam Rudawski.
Jak politycy będą decydować, co należy zrobić, czy należy przeliczać, czy nie przeliczać, kto powinien zasiadać w komisji, to nie dojdziemy nigdy do porządku.
Ja ale uważam, pana zdanie, jakie jest
moje
w tym
zdanie
temacie, liczyć
tak,
wszystkie głosy
moim
jeszcze
Moim zdaniem
raz?
Jest takie, idziemy zgodnie z procedurą. Są protesty wpływają do Sądu Najwyższego i to sąd decyduje. On powinien zdecydować, nie my tu przy tym stoliku. Jeżeli zwróci uwagę, że w tych 50 tysięcach są poważne zarzuty i one mogą jakby antycypować to, że dzieje się coś również w innych miejscach, powinien zdecydować o wszystkich. Jeżeli uzna, że one są mniej ważne, czy mniej istotne, czy nie będą decydować o wyniku, powinien przeliczyć tylko te głosy, które są wątpliwe. I to jest najważniejsza rzecz, żeby w przyszłości, żebyśmy wiedzieli, czy ten Sąd Najwyższy to może to policzyć, czy nie. I szkoda, że nie przyjęto ustawy marszałka Szymona Hołowni, który przynajmniej tą jedną wątpliwość będzie by likwidował. No ale tak czy inaczej, ja jestem zwolennikiem procedury. Niech sąd zdecyduje, czy to są wystarczająco ważne powody, żeby przeliczyć głosy. Jeżeli nie, powinny być liczone te. Jeżeli uzna sąd, że to jest poważniejsza sprawa, powinni liczyć. Ale ja nie jestem tak pewny jak pan Jach, kto wygrał. Dlatego, że ta spirala tych niepewności się nakręca i szczerze powiedziawszy, bardzo chciałbym wiedzieć, kto wygra te wybory i od razu deklaruję, że to, jak będą przeliczone głosy zgodnie z procedurą, to ja uznam te wybory. Ale do tego momentu nie mogę, no bo nie jesteśmy pewni.
Dawid Krystek.
Jedno wiemy na pewno. W najbliższy piątek, 27 czerwca, Sąd Najwyższy ma zająć się tymi protestami wyborczymi. I czekamy do piątku. To nie politycy mają, to nie jest rola polityków, rola sądu o tym zdecydować. I ja...
A pan jako wyborca chciałby, żeby były przeliczone wszystkie głosy, czy tylko tam, gdzie wskazują na to protesty wyborcze?
Niech o tym zdecyduje Sąd Najwyższy, to po pierwsze. Ja mam wewnętrzne poczucie, że nie mam 100% pewności, kto wygra wybory prezydenckie.
No to tym zdaniem skończymy tą kwestię, przejdziemy do naszego kolejnego tematu, czyli rozwód, rozłam w trzeciej drodze, nie ma już trzeciej drogi, jest PSL i Polska 2050. Adam Rudawski, czuje pan ulgę, że ten rozwód nastąpił?
Po pierwsze, nie rozłam, nie rozwód. Jeżeli to by raczej związek partnerski, a nie małżeństwo, odpowiadam na to pytanie. Dlatego, że to była, przypominam, taktyczna decyzja o wspólnym starcie w wyborach. Informuję i przypominam słuchaczom, że Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050 mają osobne kluby parlamentarne. Osobno decydują, osobno podejmują decyzje dotyczące prac parlamentarnych. Co więcej, umówiliśmy się na tych kilka wyborczych, właśnie na te cztery wyborcze biegi. I przypominam również, że ten pierwszy, który zakończyliśmy 15 października, był dla Polski bardzo korzystny. Właśnie z tego powodu mogliśmy utworzyć koalicję 15 października i wracać z Polską na demokratyczną ścieżkę rozwoju. Więc jest to decyzja, która wisiała w powietrzu, ale jest związana z tym, że w następnych wyborach decyzje o koalicji będziemy podejmować za 2 lata, nie teraz. A teraz każdy z tych naszych ugrupowań musi powalczyć o swoją tożsamość, no bo oczywiście przy tych wspólnych wyborach, które wspieraliśmy się wzajemnie, pamiętajmy, wspólnie tworzyliśmy listy, wspólnie zbieraliśmy podpisy i wszyscy uznajemy i w Polskim Stronnictwie Ludowym, i w Polsce 2050, że to była bardzo dobra w tym zakresie współpraca. Ale widać po ostatnim wyniku, że być może nastąpił czas na to, żebyśmy budowali mocniejsze swoje pozycje, a dopiero za 2 lata decydowali, w jakich układach, koalicjach czy taktycznych związkach będziemy występować. My teraz w jakimś kontekście mamy taką radość polityczną, że będziemy mogli teraz prowadzić tą swoją politykę z taką absolutnie blisko naszego DNA i nie będzie już takich problemów jak dotyczących związków partnerskich czy Parku Narodowego, więc my chcemy tu pokazać swoją sprawczość i też pokazać, jak można nowocześnie też komunikować się ze społeczeństwem.
A czy radość polityczną z tego powodu odczuwa Michał Jach?
Nie odczuwam radości politycznej, bo dla mnie jakby nie jest to zaskoczeniem, że to upadło, że PSL topi się jeszcze bardziej. Uważam, że taka partia jak PSL powinna istnieć, bo ma swoje jakieś tam, ma swoją bogatą historię. To jest jednak trochę inna.
Czy Prawo i Sprawiedliwość w tej sytuacji będzie wyciągać rękę do PSL-u, żeby ta partia ludowców się nie utopiła?
Ale no dlaczego? My ich nie mamy zamiaru ani topić, ani ich pomagać. Oni sami podejmują decyzje. No przecież partia jest z doświadczeniem, podkreślają bardzo często swoją odmienność od wielu innych partii, że kierownictwo ma, że u nich to jest partia, decyzje się podejmuje tylko oddolnie, że jest bardzo demokratyczna, więc niech się rozwijają. Natomiast cóż, 2050 efemeryda, jakich mieliśmy wiele na tym podwórku politycznym w Polsce, które jednoetapowego istnienia, czyli jednej kadencji parlamentu. No i później często ci sami ludzie powołują inną, próbując jakieś znaleźć, ale to zawsze kończy się kończy się w ten sam sposób, tylko w tej kadencji to poszło o wiele szybciej, bo niecałe 2 lata i już koalicji nie ma.
Przypominam, że Polska 2050 jest jako wcześniej jako stowarzyszenie think tank od 5 lat i wszyscy nam już wielokrotnie przepowiadali koniec, ale jakoś sobie dajemy radę i poradzimy sobie również w 2027 roku.
Nie życzę wam źle, ale moje doświadczenie polityczne mówi, że w Sejmie już partia nie zaistnieje.
Czy widziałby pan koalicję PSL-u i Prawa i Sprawiedliwości?
Koalicję?
Koalicję.
Oczywiście. Jest wiele wspólnych, mamy poglądów na wiele spraw politycznych. I PSL jest partią taką, która się potrafi się dogadać z wieloma koalicjantami, tworzyć koalicję. Ja myślę, że z Prawem i Sprawiedliwością mogliby współpracować, moglibyśmy tworzyć koalicję i były takie propozycje. No, natomiast PSL twardo upiera się, że oni tylko dobrze się czują przy Platformie Obywatelskiej.
To żeby było sprawiedliwie.
Ja myślę, że to ta przyjaźń z Platformą skończy się anihilacją PSL-u, co uważam za szkodę na tym rynku politycznym.
To żeby było sprawiedliwie, zapytam jeszcze pana, czy widziałby pan koalicję Prawa i Sprawiedliwości z Polską 2050?
No tutaj zbyt wiele nas różni ideologicznie, ale także to jest jakby trochę rozpatrywanie takie wielce hipotetyczne, dlatego że są pewne obszary, w których absolutnie ze strony Prawa i Sprawiedliwości nie zrezygnujemy. To jest kwestia aborcji, to jest kwestia małżeństw homoseksualnych, to jest kwestia całej tej obyczajowości, którą wielu członków i to liczących się członków partii Polska 2050 uważa jako nawet kluczowe, albo bardzo ważne do osiągnięcia w koalicji, więc takie rzeczy przez nas są nieakceptowalne. Jeżeli by z tego zrezygnowali, jeżeli z tych kluczowych dla nas spraw, jeszcze przede wszystkim o znaczeniu obyczajowym, to dlaczego nie?
Ja wytężam wzrok bardzo mocno i nie widzę tej możliwości.
Dawid Krystek, co oznacza to rozstanie trzeciej drogi Związku Partnerskiego, jak zaznaczył Adam Rudawski?
Jedno wiemy na pewno. Ten związek, który został zawarty w 2023 roku między Polskim Stronnictwem Ludowym a ruchem Szymona Hołowni, był związkiem z rozsądku, a nie z miłości. Owocem tego związku było osiągnięcie wyniku na poziomie 14% i wprowadzenie 65 posłów do polskiego Sejmu i dzięki temu wspólnie z Lewicą i z Koalicją Obywatelską stworzenie rządu i odsunięcie Prawa i Sprawiedliwości od władzy. I to jest sukces, który jest bardzo ważny w historii polskiej demokracji. Oczywiście wiemy i całe szczęście, że ten związek tutaj pije do tej blokady PSL-u, tych rozwodów, które można byłoby, jeśli małżonkowie nie mają dzieci i są zgodni co do rozstania się, żeby ten rozwód móc w Urzędzie Stanu Cywilnego dokonać. No to całe szczęście, że ten związek między PSL-em a ruchem Hołowni nie był związkiem zawartym ani w Urzędzie Stanu Cywilnego, ani w kościele, ani nie był to związek konkordatowy, więc można było łatwo ten związek przerwać. Każda z tych partii idzie swoją drogą, będzie podkreślała swoją niezależność, swoją tożsamość, swoje walory programowe i to najbliższe kilkanaście miesięcy pokaże, jakie notowania ma zarówno ruch Szymona Hołowni, jakie notowania ma Polskie Stronnictwo Ludowe, bo też pamiętajmy, że w ostatnich miesiącach, czy w ostatnich tak naprawdę latach, te dwie partie były w sondażach sumowane. Nie mogliśmy tak naprawdę dowiedzieć się, jakie jest poparcie dzisiaj PSL-u, jakie jest ruchu Szymona Hołowni. Ja myślę, że to działacze i liderzy tych obu partii też tego dzisiaj chcą, żeby tak naprawdę wiedzieć, jakie jest poparcie dla poszczególnych ugrupowań. W polityce nigdy nie mówi się nigdy, więc to, że dzisiaj te partie idą swoją drogą. Pamiętajmy, że te dwa kluby parlamentarne od samego początku były niezależne. Nie przekreśla ich współpracy i ewentualnego wspólnego startu za 2,5 roku, bo to wszystko zależy od poparcia, jakim te partie będą się, jakie uznanie w oczach wyborców te partie będą miały. Jeśli obie partie będą miały po 7-8%, każda pójdzie swoją drogą. Jeśli partie będą miały po 2-3%, pójdą razem. No taka jest polityczna rzeczywistość, bo każdy wie, że jest próg wyborczy 5% dla partii politycznych, 8% dla koalicji partii politycznych i każde ugrupowanie chce, aby być ponad tym progiem. To jest oczywistość, jak mawiał klasyk.
I Tomasz Grodzki, co to rozstanie oznacza dla Koalicji Obywatelskiej?
To zanim do tego przejdę, to przypomnę, dlaczego PSL tak niechętnie w ogóle myśli o PiS-ie. Bo przypomnę, że w kadencji PiS-u PSL nie dostał nawet stanowiska wicemarszałka Sejmu. i oni to doskonale pamiętają.
Ale teraz słyszymy, no, że PSL był kuszony nawet stanowiskiem premiera.
PiS słynie z tego kuszenia. Mogę to o tym coś samo powiedzieć o dalszych losach. Takie przekupstwo no, jest częścią polityki, ale o wątpliwym atrybucie moralnym. Natomiast możemy o tym w Senacie opowiadać dużo, bo było demokratycznych sił 51, PiS-u 49. Ludzie dostawali przysłowiowe marchewki, ale byli też straszeni kijem, szantażem, sprawami sądowymi. Nie było to działanie etyczne. Zresztą PiS raczej słynie z tego, że jak weźmie mniejszego koalicjanta, to go zadusza. O czym mogą powiedzieć członkowie partii już niekoniecznie istniejących. Natomiast to ten związek taktyczny, o czym mówił pan wojewoda, przyniósł rzeczywiście dobre owoce, bo istniało ryzyko, że któraś z tych formacji nie wejdzie do parlamentu, więc ten związek spowodował, że obie formacje weszły i to dało zwycięstwo między innymi demokratycznej stronie razem z Lewicą i Koalicją Obywatelską. Z moich osobistych doświadczeń współpraca z PSL-em w Senacie, gdy miałem zaszczyt służyć jako marszałek, układała się bardzo dobrze, nawet w trudnych tematach jak typu piątka dla zwierząt. Wszystko można było wynegocjować, wydyskutować i przeprowadzić. Natomiast jedno jest pewne, tu padło takie zdanie, żeby myśleć o wejściu do parlamentu w 2027 roku, obie partie czeka, moim zdaniem, ogromna organiczna praca w terenie, bo tam się zdobywa głosy. PSL ma struktury od lat i to dość silne. Polska 2050 pewnie na tym polu ma wiele do uzupełnienia, ale to zdecyduje między innymi o ich sukcesie. A jakie będą koalicje w wyborach 2027, jeżeli w ogóle jakieś, to jestem sobie w stanie wyobrazić różne scenariusze, ale myślę, że 2,5 roku w polityce to jest wieczność i takie spekulowanie na obecną chwilę jest trochę przesadne.
A spekulacje trwają, że Polska 2050 podzieli los Nowoczesnej, czyli Platforma was wchłonie.
Nie ma takich planów. Dziękuję za wszystkie podpowiedzi i za tą taką bojaźń o nas. Poradzimy sobie. Ja chcę tylko powiedzieć, że najistotniejszym wydarzeniem, jakie nas teraz czeka, to jest to, żebyśmy dobrze odbudowali rząd, czy skorygowali, czy odnowili rząd, bo cały czas koalicja istnieje i jest gwarantem demokratycznych zmian w Polsce. Bardzo liczymy na tą teraz korektę partyjną, na korektę koalicyjną, tak żeby stworzyć sprawnie działający rząd, żeby sprawy posuwać do przodu, a my oczywiście wiemy, że musimy wykonać swoją pracę, wiemy, że trzeba o to powalczyć i na razie nie mam żadnego poczucia u nas w naszych strukturach, które istnieją i pracują, żebyśmy próbowali się poddać albo nie czuję się w żadnym razie pochłaniany. Na razie widzę to partnerstwo i będziemy je dalej z Koalicją Obywatelską, z Lewicą i z PSL-em budować.
To jak już jesteśmy przy rekonstrukcji rządu, która ma nastąpić jeszcze w lipcu, jak ona będzie wyglądała, Dawid Krystek? Jak powinna wyglądać? Jakie są tutaj oczekiwania nowej lewicy?
Jak będzie wyglądał rząd po rekonstrukcji? To jest pytanie do premiera Donalda Tuska. Bo to póki co on ten pomysł partnerom koalicyjnym pewnie w tym i w przyszłym tygodniu będzie przedstawiał. Znaczy jedno jest pewne. Ten rząd musi być sprawniejszy. I o tym wyraźnie mówi premier Tusk, że ten rząd ma być mniej liczny, bardziej sprawny. I to nie chodzi o zamianę nazwisk, bo to nie jest najistotniejsze, czy danym resortem będzie rządziła, kierowała ta osoba, czy inna. Chodzi o to, aby ten rząd usprawnić działy, ewentualnie poprzesuwać działy z jednego ministerstwa do drugiego, bo mamy wiele rzeczy do zrobienia. I jedno wiemy na 100%. Nie będzie łatwiej niż było przez ostatnie półtora roku, bo prezydent wcale nie będzie lepszy. wielu uważa, że po kilku miesiącach prezydentury prezydenta Lecha Nawrockiego jeszcze zatęsknimy za prezydentem Dudą. Wydaje się to dzisiaj śmieszne, ale...
Czyli pan jednak zakłada, że prezydentem został jest. Karol Nawrocki.
Znaczy, nikt nie podważa wyniku wyborów. Oczywiście, bo to też mamy tego świadomość, że to, że mamy wewnętrzne poczucie, to no dzisiaj ja nie zakładam, że Sąd Najwyższy uzna, że nie stwierdzi ważności wyborów. No nie, ale to sąd w przyszły piątek zdecyduje o tym. Więc wracając do rekonstrukcji rządu. I wiemy, że będziemy mieli prezydenta, który nie będzie pomagał. W najlepszym wypadku w niektórych kwestiach będzie neutralny. Na wielu kwestiach ważnych, na przykład dla lewicy, będzie tą osobą, która będzie te zmiany blokowała. My mamy 2,5 roku do wyborów parlamentarnych. Chcemy ruszyć bardzo mocno z polityką mieszkaniową, z budową tanich mieszkań na tani wynajem. I chciałbym, aby te rzeczy, żebyśmy mogli realizować, bo środki finansowe na to są. Tutaj jest zgoda w koalicji, jest już decyzja Rady Ministrów, że ten projekt realizujemy. Środki w budżecie państwa są zapisane. Całe szczęście, że w polskim systemie konstytucyjnym prezydent nie ma aż tak dużej roli do odegrania. Bo wiem, że w kwestii polityki międzynarodowej tu jest dominująca rola premiera. W kwestii budżetu państwa prezydent ma bardzo, ale to bardzo ograniczoną rolę.
Myślę,
ale jeśli jednej
ja
rzeczy na pewno nie zrobimy.
Sobie,
nie
tak?
uzdrowimy sytuacji w polskim sądownictwie, bo to prezydent będzie na pewno blokował. Wiele nie uda się zrobić w kwestii światopoglądowej, ale my musimy robić jako rząd i jako koalicja jedno, składać projekty ustaw do Sejmu, głosować je w Sejmie i niech wyborcy ocenią później postawę pana prezydenta, jeśli będzie te dobre projekty wetował.
Pozostanę przy temacie rekonstrukcji rządu, Michał Jach, bo trwa trwa typowanie, którzy ministrowie polecą, że się
ale
tak wyrażę.
PiS wchodzi do rządu? Przepraszam
nie,
bardzo.
Nie, ale tu PiS na pewno no, może znać jakieś przecieki, którzy stracą stanowiska.
Pani redaktor, my tym się w ogóle nie ekscytujemy, bo wiemy, że ta rekonstrukcja polega na tym, że jeden nieudacznik zamieni innego. I to jest przykre właśnie, bo ludzi mądrych i decyzyjnych pewnie można byłoby znaleźć nawet w Platformie sporo. Natomiast tutaj wiadomo, że nic się nie zmieni. Donald Tusk, już tam się mówi, że rekonstrukcja może być we wrześniu. Także to są takie zagrywki odwracające, mające na celu odwrócić uwagę społeczności od spraw istotnych, od budżetu. Ale tu, proszę państwa, ja bym chciał jedną tutaj rzecz powiedzieć albo poruszyć, która dotyczy naszego regionu. Otóż 2 dni temu w Szczecinie na jednej z głównych ulic na Mickiewicza grupa 10 Senegalczyków sobie chodziła bez dokumentów, bez wiedzy po ulicy. Dopiero jak mieszkańcy zadzwonili, policja przyszła, zaczęła ich sprawdzać. Nie wiadomo skąd przyszli. Mówią, że z Senegalu, po angielsku nie bardzo tam chcieli rozmawiać, że z Senegalu, a Senegal jak wiadomo to należy do tych państw, które są na liście w Stanach, w Australii, w Nowej Zelandii, na liście państw, gdzie jest najwyższe zagrożenie terrorystyczne w Afryce. Więc tacy ludzie znajdują się w Polsce.
Chyba z Somalią panu posłowi się pomyliło. Nie. Senegal nie jest na tej liście.
Oni są z Senegalu, Somalię.
No właśnie, to Senegal są takie informacje, które są przekazywane.
A jeśli byli z
okrajowców w Szczecinie wczoraj,
to wiem, że po angielsku oni nie chcieli rozmawiać, bo oni po angielsku tam nie mówią.
W Szczecinie jest ponad 30 tysięcy obcokrajowców i jeżeli będziemy każdego odpytywać, skąd jest i co się wydarzyło,
obcokrajowcami mamy bardzo, są w Polsce chętnie widziani, jeżeli przyjeżdżają legalnie. Tutaj przyjechali nielegalnie, nie wiadomo którędy i cisza.
Skąd ta wiadomość? Od kolegów
z
posłów?
Z mediów publicznych, tylko prawicowych, pokazują, bo w Republice pokazywano i ani tego nikt nie zweryfikował, nikt nie zaprzeczył. Gdyby to była nieprawda, panie profesorze, to Już na pewno TVP Info w likwidacji by całą dobę krzyczało, że Republika fałszywe dane pokazuje.
Od razu informuję, że oczywiście media będą wyjaśniać sprawę, skąd są ci ciemnoskórzy obcokrajowcy, bo na razie nie możemy powiedzieć skąd. Wiem, że znaleźli schronienie w Caritasie.
W centrum, tak, a na szczęście...
Łamali prawo czy nie, panie pośle?
Że jest to kilka osób i że zachowywali się bezpiecznie po prostu na ulicy.
Na ludzi z powodu koloru skóry, no bez przesady.
I wczorajszy, dzień i dzisiejsza noc przebiegła w Szczecinie spokojnie. Nikt nie zgłaszał żadnych protestów odnośnie jakichkolwiek wydarzeń. Taka sama sytuacja poprzednio była, kiedy fotografował jeden z posłów ludzi na przystanku. Naprawdę, te pomysły są absolutnie niedopuszczalne. Nie wolno, tak robić, żeby w ten sposób dezaktywować jakąś normalną ludzką ludzkie odruchy czy empatię, znalazłszy cztery osoby, które się nie wie je gdzieś tam podawać. Ja tylko informuję, że nic się wieczorem złego w Szczecinie nie wydarzyło.
Mówi Adam Rudawski.
W Polsce. Przepraszam, w Szczecinie.
Jeżeli ktoś ma wątpliwości, Straż Graniczna zawsze udziela takich informacji, więc proszę nie budować, że w Szczecinie się coś dzieje, bo nic się spokojnie nie dzieje.
Nie ma wątpliwości dzisiaj, w tej chwili.
Dawid Krystek się
zgłasza. Ja bym chciał panu radnemu z PiS-u też przypomnieć sytuację, która miała miejsce około 2 miesiące temu, kiedy pana kolega parlamentarzysta zrobił zdjęcie Tunezyjczykowi. I oczywiście mówię, że to nielegalny imigrant, że już tu są, że już będą nas zaraz atakować. Ja osobiście poznałem tego Tunezyjczyka, bo to jest bardzo dobry fryzjer, który przyjechał do naszego kraju legalnie, do swojej dziewczyny Polki, którą poznał w Tunezji. Legalnie tutaj pracuje. Można do niego pójść, ostrzyc się. Płaci w Polsce podatki, odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne.
Ale
dokładnie to samo zrobił wtedy pana kolega Partiny, bo wrzucił zdjęcie tego pana do internetu, mówiąc, że to jest nielegalny imigrant, nie wiedząc tak naprawdę, jak się nazywa, skąd pochodzi i czy w Polsce jest legalnie, czy też nie. Więc my bardzo uważajmy, kiedy nas stawiamy społeczeństwo przeciwko imigrantom, bo dzisiaj obywateli innych państw w Szczecinie jest bardzo wielu. Oni legalnie pracują, płacą podatki.
Ale czy te 10 osób to legalni czy nielegalni?
Ale pan tego nie wie. A pan już feruje, że są nielegalni. No tego przecież pan nie wie.
Ale pan wojewoda, ja tylko pytam.
Pan już cytował, że Republika to podała i to jest szczucie na ludzi, panie pośle.
Jakie szczucie?
Bardzo pana szanuję jako wieloletniego posła. Niech pan nie brnie w ten temat, bo inni pana koledzy o psychopatycznej osobowości się tym zajmują i niech pan naprawdę trochę zachowa rozsądku w tej sprawie.
Posła Rzeczpospolitej, bo został wybrany w demokratycznych wyborach. Ja nie powołuję się na żadnego posła, tylko mam pytanie do wojewody, któremu meldunki składają służby, bo wiem doskonale, jak urząd wojewody pracuje. Byłem świadkiem przez wiele lat i na pewno te osoby już są zweryfikowane w jakiś sensie, tym bardziej, że wiadomo, gdzie część z nich się znajduje, że znajdują się w Caritasie. Wystarczyłoby, gdyby pan wojewoda powiedział, nielegalnie przybyli stąd, mają pozwolenie przekroczenia granicy. Wszystko.
Wojewoda Adam Rudawski w tym temacie na koniec.
Są w procedurze. Straż Graniczna prowadzi czynności, są zaopiekowani, mają odpowiednie dokumenty. W tym kontekście wszystko jest w porządku i gdyby nie to, mogliby spokojnie dokonać tej procedury i gdyby nie zdjęcia i afera, to pewnie spokojnie już byśmy dzisiaj mieli sytuację z głowy. Tak jak powiedziała pani redaktor, są zabezpieczeni, trwa procedura Straży Granicznej i ona będzie określała, w jakim oni są sytuacji, w jakim ten, a nie filmy posłów.
A ja przejdę do tematu rekonstrukcji rządu. Senator Tomasz Grodzki.
przywódcy tej demokratycznej koalicji to są ludzie poważni. I wiem o tym, że odbędzie się nawet nie jedno, a kilka spotkań, gdzie analiza pracy rządu będzie oparta na ocenie merytorycznej, a nie personalnej. I dopiero później będą ewentualne decyzje personalne. Pan premier Tusk powołał rzecznika rządu, bo takie było oczekiwanie właściwie wszystkich koalicjantów.
Ale również społeczeństwa.
I społeczeństwa. I akurat minister Adam Szłapka jest osobą, którego energia i kreatywność z pewnością dobrze się sprawdzi w tej roli. Natomiast to, że rząd musi być sprawniejszy, to, że niektóre ministerstwa powinny mieć więcej dynamiki, to są rzeczy typowe dla rządzenia. Bardzo łatwo jest krytykować każdy rząd, natomiast zwłaszcza ci, którzy nigdy w życiu nie parali się jakąkolwiek działalnością wykonawczą, a tacy są również w parlamencie, to ten rząd będzie po prostu lepszy i będziemy mieli 2,5 roku czasu, aby udowodnić tym ponad 10 milionom, którzy głosowali na Rafała Trzaskowskiego, że warto pozostać po jasnej stronie mocy.
Adam Rudawski, czy ten rząd przetrwa do końca kadencji?
Tak.
Została nam minuta.
Tak, uważam, że przetrwa, to będzie, mówi o tym wielkość koalicji i odpowiednia ilość głosów w parlamencie. Liczymy na takie sprawniejsze działanie. Bardzo cieszymy się, że pomyślano o komunikacji, że jest ta decyzja dotycząca usprawnienia komunikacyjnego, bo uważam, że wiele ten rząd zrobił. Nie wszystko dobrze wykomunikował. Jest szansa na poprawienie nie tylko komunikacji, ale również sprawniejszej pracy.
Michał Jach?
No ja tu jestem wielkim pesymistą i wydaje mi się, że przetrwa, co jest najgorszą prognozą dla Polski, bo przez te 2 lata jeszcze tej kadencji będziemy tylko świadkami awantur wewnętrznych. Ci ludzie są tak, że tak powiem, nagrzani na władzę, że pomimo tego, że będzie to tylko seria kłótni, awantur, kto co dostał, kto co nie dostał. Także
Dawid Krystek, bo ostatnie
rząd
sekundy.
Rząd Donalda Tuska odblokował 268 miliardów środków z Krajowego Planu Odbudowy. Te środki dzisiaj inwestujemy w żłobki, w szpitale, w rozwój infrastruktury. I dzisiaj te efekty będą widoczne. I też jest ważna poprawa tej komunikacji. Stąd rzecznik rządu, bo o tych sukcesach, które przez ostatnie 1,5 roku udało się wykonać, musimy lepiej się ze społeczeństwem komunikować, aby o tym mówić.
Tomasz Grodzki?
Nie podzielam zdania pana posła Jacha, bo to wyście mrozili środki z KPO, opóźniając rozwój Polski o ponad 2 lata. Innych grzechów, o czym są już książki, rządom PiSu nie będę wypominał. Natomiast ten rząd będzie lepszy, sprawniejszy i jestem przekonany, że za 2,5 roku Koalicja Sił Demokratycznych również wygra w wyborach parlamentarnych.
I dziękuję bardzo za udział w programie. Tomasz Grodzki, senator Koalicji Obywatelskiej, Adam Rudawski, Polska 2050, wojewoda zachodniopomorski, Dawid Krystek, Nowa Lewica, wicewojewoda zachodniopomorski oraz Michał Jach, Prawo i Sprawiedliwość, prowadząca Jolanta Kowalewska. Ostatnia kawiarenka polityczna przed długą przerwą wakacyjną. Miłych, spokojnych wakacji Państwu życzę.
Miłych wakacji.
Do widzenia.
Wszystkiego dobrego.
Do usłyszenia.